Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie witamy Was razem z Agatą, którą bardzo mi miło gościć po raz kolejny.
Dzień dobry.
W naszym kolejnym odcinku z cyklu Dobre Grzechy. Dzisiaj dwa ostatnie, czyli leniuchowanie i zazdrość. Czyli takie niefajne, w sensie w sumie jak wszystkie są niefajne. No ale te są w ogóle takie. Myślę, że robią z nas takich małych ludzi, bo jak człowiek jest leniwy, to zazwyczaj tak, przepraszam za słowa, trochę kapcanieje, czyli taki jest po prostu, nic szczególnego nie osiąga, nic nie robi. No i zazdrość też sprawia, że się czujemy tacy mali, nie, bo szukamy czegoś więcej. Agata, jakie masz odpowiedzi na dobro, które by stało na przeszkodzie tymże grzechom?
Jeśli chodzi o lenistwo, które czasami się też nazywa znużeniem duchowym, bo to nie chodzi tylko o samą kwestię działania, ale też o to, co jest wewnątrz nas, taką postawę ducha.
Cedia.
Tak, to ja mam właściwie dwa pomysły, albo nawet trzy. Pierwszy to jest wytrwałość, drugi paradoksalnie odpoczynek, a trzeci to modlitwa.
Kurczę, zabrałaś mi to drugie, myślałem, że to cię zaskoczy, ale niech będzie.
A, to przepraszam.
No mów. No.
Ale to dobrze, że się w tym spotykamy też, nie? Wytrwałość w takim sensie, że ona nas ochroni przed rezygnacją, przed takim odpuszczeniem, że właśnie już się nie chce nic robić i będę taka rozlazła, tylko mam gotowość czekać na to dobro, które wydarzy się za jakiś czas. I wytrwałość nam to ocali. Zgoda na proces i tak dalej. Odpoczynek, no to mogę zostawić tobie, żebyś ty powiedział, co myślisz o odpoczynku. A może mamy? No dobra. Odpoczynek jest dla mnie czymś innym niż rozrywka i właśnie czymś innym niż takie nic nie robienie, leniuchowanie, niszczenie siebie, tylko jest powrotem do harmonii, do zachwytu, do takiego też patrzenia, jak Pan Bóg odpoczywał i do czego nas zaprasza, do radości. I umiejętność odpoczywania, myślę, że też sprawia, że potem mam siłę działać.
Dobra, to ja mam coś innego na myśli, to dobrze.
Ale no, super. Okay. No. No i trzecie to modlitwa, dlatego że skoro chodzi tutaj o to znużenie duchowe, to modlitwa będzie nas karmić. Będzie mi dawać życia, jest takim podpięciem się pod źródło. I znowu zacytuję katechizm Kościoła katolickiego, że każdy modli się tak, jak żyje, bo każdy żyje tak, jak się modli. I znowu nie ucieknę w lenistwo i nie zaniedbam swoich obowiązków, jeśli będę miała ładowarkę podpiętą pod Boga, który daje mi siłę.
To ja mam dwie odpowiedzi, takie chyba trochę banalne, ale znaczy jedna nie jest banalna, może druga jest bardziej banalna, ale u mnie one szczególnie działają. Bo jedną mam taką bardzo prostą, bo ja zawsze próbuję, tylko to jest bardziej po prostu przeciwdziałanie lenistwu, chociaż no w sumie to też jest jakieś dobro. Bo chodzi mi o to, że ja się zawsze koncentruję albo na osobie, albo na celu, dzięki której to, co zrobię, znaczy jeżeli to zrobię, to ten ktoś będzie kochany, nie? Czyli mam na przykład tak, że właśnie czegoś mi się nie chce, na przykład nie chce mi się, nie wiem, nagrywać jakichś filmów, które mam nagrywać i wiem, że trzeba to zrobić, bo jest czas, bo trzeba je opublikować. I wtedy mam tak, że właśnie robię to dlatego, żeby ludzie, którzy będą to oglądać, mieli z tego jakieś dobro. Potrzebuję to zrobić wcześniej, to mi oczywiście czasem średnio wychodzi, bo wiem, że potem Kamil będzie to musiał w środku nocy wrzucać, więc jak nie zrobię tego wcześniej, to on będzie musiał potem z tym robić. Więc jakby czasem się staram, jak mi się udaje, myśleć w takich kategoriach właśnie nie, że dobra, biorę się do roboty, tylko myślę ludzie, albo tamten człowiek, albo takie dobro. Czyli jakby samo zmuszanie się często na mnie nie działa, bo w takim sensie mówienie sobie mam robić kończy się tym, że dobra, to mam robić. A jak sobie właśnie pomyślę, ale tam jest konkretny człowiek, który czeka, tam jest ktoś, kto zyska jakieś dobro. Czyli właśnie szukanie, dla kogo to ma być. Nawet jeżeli to ma być dla mnie, to w takim sensie właśnie co ja dzięki temu będę miał, co, nie? co się wydarzy, kiedy to zrobię. Więc jakby zawsze staram się znaleźć konkretny cel, czyli takie szukanie dobrego celu, dla którego mam coś robić. A drugie, to o tym odpoczynku, tylko ja to mam coś kompletnie innego w głowie. Ja wiem, że zabrzmi żenująco. Ale ja wychodzę z takiego starego założenia, które mówiło tak. Co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro, będziesz miał dwa dni wolnego, nie? Tak ja mam to odwrotnie. Co masz zrobić, to zrób jak najszybciej, żebyś potem miał jak najwięcej wolnego. I chodzi mi o to na przykład, nie w sensie, żeby potem leżeć i nic nie robić, tylko na przykład wiem, że tak. Mam jakieś hobby, na które chciałbym poświęcić czas, to nie? I to jest oczywiście jakiś odpoczynek, właśnie jakiś relaks, jakieś głupoty czasem, nie wiem. Chciałbym sobie poskładać klocki Lego, co bardzo lubię, to nie? No ale wiem na przykład, że teraz muszę dużo rzeczy zrobić, mam dużo obowiązków, No i nie, jakby wiem, co jest pierwsze, bo pierwsze są te obowiązki i tak dalej. A wtedy czasem mam właśnie taką myśl, bo ale nie chcę mi się tego robić, wolałbym sobie te klocki poskładać i tak dalej, nie? A wtedy mam tak, Adaś, jak się teraz zepniesz i w ciągu najbliższej godziny nagrasz te odcinki, chłopie, masz potem pół dnia wolnego i będziesz se siedział i będziesz składał te klocki. Wiem, że to jest może głupie, ale mnie to czasem bardzo motywuje do pracy, naprawdę. W takim sensie, że jak widzę, bo zobacz, my często się lenimy w rzeczach, które nam sprawiają pewną nieprzyjemność i wiemy, że są dobre, wiemy, że są potrzebne, no ale męczymy się z nimi, nie? Więc ja sobie próbuję znaleźć rzecz, która mi sprawi radość i przyjemność, a którą będę mógł uskutecznić dzięki temu, że teraz się namęczę nad tym, co jest trudne, nieprzyjemne.
To jest super.
Więc ja mam takie
znajdujesz
sposoby.
Dwa dobra, tak naprawdę.
No, tak. Nie? Jest... Żeby jak najszybciej, a potem jak najdłużej się lenić. Ja, czyli
odpoczywać właśnie, bo to nie jest
lenienie.
Tak,
nie,
się.
Oczywiście, że nie
ale
lenić,
to jest też ciekawe, ja oglądałam kiedyś twój odcinek z Wodzem o emeryturze. Mieliście jakieś takie. I ty, jeśli dobrze pamiętam, ty
Jezu,
mówiłeś
tam... te komentarze potem pod tym odcinkiem. Boże, tam jest jedni ludzie tak, że...
Bo
no,
ty tam mówiłeś coś w stylu właśnie, że żebyś nie chciał.
Tak, ja nie rozumiem w ogóle takiego konceptu jak emerytura. Ludzie myślą, że jestem oderwany od życia, bo ja nie pracuję i tak dalej. Oni nie, w ogóle nikt mnie tam nie zrozumiał.
Ale może masz tak dlatego, że właśnie ty już teraz masz pewien balans, jeśli cię dobrze słyszę, między tym, że działasz i robisz i nie zaniedbujesz obowiązków, a tym, że potrafisz znaleźć sobie przestrzeń na to, co jest miłe, przyjemne, co
nie,
jest
bardziej
takie...
chodzi o to, że ja jakby... Mnie sprawia ogromną radość to, co ja robię. A kiedy, jak to mówią tak górnolotnie, kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. I właśnie na tym to polega. Ludzie bardzo często żyją po prostu pracując i nie cierpiąc tego, co robią. Dlatego oni bardzo czekają na czas, kiedy nie będą musieli tego robić. I ja to absolutnie rozumiem. Co nie? Bo ktoś jak przez, nie wiem, 10, 20, 30 lat robił rzeczy, których nie znosi i po prostu robi je, bo trzeba utrzymać rodzinę. Bo... I to jest oczywiste, nie? Jakby pracujemy często i nie myślimy o tym, czy to jest ekstra, czy nie jest ekstra, tylko takie jest życie, bo trzeba utrzymać siebie, trzeba z czego żyć. Ja rozumiem, że wtedy rzeczywiście się czeka na czas, kiedy wreszcie nie będę musiał tego robić, kiedy będę mógł znaleźć czas na rzeczy, które naprawdę kocham i lubię. I de facto ludzie mówili dokładnie to samo, co ja, tylko ja mówię, to można robić przez całe życie, a nie dopiero na emeryturze, co nie? No, na tym trochę to polega, nie?
Okej, rozumiem chyba. Myślę sobie też o tym, że odpoczynek, czy w tym moim wydaniu, czy w twoim, zabezpiecza nas przed wypaleniem. Bo nie wiem, czy lenistwo nie jest czasem też o tym, że już mam tak dużo wszystkiego, jestem totalnie przebodźcowana, przeładowana, przytłoczona i chcę to wszystko natychmiast siebie zrzucić, więc uciekamy w jakieś takie znużenie, rezygnację.
To jest ten tak zwany, u nas to nazywał magister w nowicjacie, wiem, że trochę to z innej dziedziny, ale to jest podobny mechanizm, on to nazywał wystyk, mistyk, wynik, cynik. Czyli jak za daleko pojedziesz, właśnie za bardzo się zaangażujesz na etapie, na którym jeszcze nie jesteś, to nie tylko nie osiągniesz tego, co chcesz osiągnąć, ale kompletnie się właśnie w tym wypalisz i nic ci się nie będzie chciało robić, nie? I to jest tak samo, jak się nałożymy za dużo rzeczy, to potem nie dość, że nie zrobimy właśnie tych, co założyliśmy, bo jest tego za dużo, to już nam się kompletnie nic nie będzie chciało robić, nie? Bo człowiek ma przesyt. I tu na przykład tu jest fakt, że tutaj akurat nie mam takiego balansu. Tutaj czasem powinienem się nauczyć, bo ja tak właśnie potrafię za bardzo i za dużo i nie szukam tego takiego zdrowego.
Ja też.
Odpoczynku. A to pewnie każdy to pewnie coś robi, tak ma, nie?
No. Bardzo możliwe. No i inna rzecz jeszcze z tą wytrwałością, że nie wiem, czy ty tak masz, ja tak czasami mam, że jak wiem, że coś będzie odwleczone w czasie, jeśli chodzi o osiągnięcie celu, to na starcie potrafię mieć takie, to już tego nie robię. No, jeśli to wymaga wysiłku, jeśli na przykład jeszcze jest tak, że ja czegoś nie umiem od razu, to ja wtedy wpadam bardzo w lenistwo, że mi jest też bardzo trudno i to się łączy mocno z pychą, zgodzić się na to, że nie od razu zrobię coś dobrze. Nie? Bo ja już chcę umieć jeździć na rowerze na dwóch kółkach, a nie na czterech. I można pod to podłożyć wszystko, że nie umiem tak powiedzieć konferencji, nie umiem tak napisać, nie umiem tego śmego owego, wobec czego nie robię tego, chociaż stałoby za tym gigantyczne dobro. I się wycofuję i ja to jednak widzę u siebie jako lenistwo, że ja się nie chcę zgodzić na ten proces, który mnie czeka, kiedy będę wytrwała, kiedy się zgodzę na kroczek za kroczkiem. Powolutku.
No wiesz, to jest trochę z tym, co akurat mówię to teraz, bo nagrałem wczoraj taki odcinek, no ale wy jak to oglądacie, to jest tam pewnie ze dwa tygodnie później. Ten o tej tak zwanej natychmiastowej gratyfikacji, nie? Że my jednak żyjemy w takich czasach. Znaczy pewnie zawsze tak było, ale to jest teraz chyba bardziej. że jakby jednak ciągle jesteśmy uczeni, że natychmiast musi być efekt, nie? Natychmiast musisz mieć poczucie, że to przynosi owoce. A to jest w ogóle bardzo trudne, wiesz, robić rzeczy, których nie widzisz owoców w jakiejś tam krótkiej perspektywie, nie? A może niektórych w ogóle nie zobaczysz nawet, nie? Więc to jest w ogóle trudna rzecz. No, ale to... Dobra, druga rzecz, czyli co tam mieliśmy? Tą zazdrość.
Zazdrość.
Co tu masz za odpowiedź?
Wdzięczność. To akurat nie jest jakieś takie bardzo odkrywcze.
No. Ale to jest bardzo prawdziwe, no.
Że wdzięczność taka bardzo szeroka, wdzięczność względem Boga, wiadomo, że daje nam świat i daje nam życie i wiele rzeczy, które codziennie są, no to mogę być za nie wdzięczna, ale też taka wdzięczność względem ludzi, względem siebie, że ja nie muszę wtedy czuć smutku z powodu dobra, które ma bliźni, no bo o tym jest zazdrość, że on ma to dobro, ja nie mam tego dobra i mnie to uwiera, tylko mogę ucieszyć się razem z nim tym dobrem, doceniając przy okazji swoje dobro. I my się tymi dobrami, przynajmniej niektórymi, możemy wymieniać. I drugie, co mnie w tym też jakoś ratuje, to jest współczucie.
No.
Takie współodczuwanie, znowu szerokie. I jeśli chodzi o współodczuwanie czegoś smutku, bo to mnie wtedy chroni przed taką myślą, że wszyscy mają zawsze dobrze, a tylko ja mam źle i trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona i oni mają piękne życie.
Pocieszamy się nieszczęściem innych ludzi.
Nie. To w ogóle, wiem, że to jest żart, ale nie o to chodzi. Tylko takie bycie razem urealnia. Tak jak sobie mówiliśmy w pierwszym odcinku, że urealniam siebie, to tutaj też urealniam sobie jego życie. Nie żyję wyobrażeniami o tym, jak on ma, tylko widzę to, co jest jego blaskiem i to, co jest jego cieniem i to mnie też karmi i zaprasza do relacji. I też takie współodczuwanie, jeśli chodzi o jego radości, że jeśli mogę z kimś przeżywać jego sukcesy, to łatwiej mi też przyjmować swoje rzeczy. Że niektórzy mówią, że prawdziwych przyjaciół wcale nie poznaje się w biedzie, tylko w szczęściu. Czy nie zostawię go, tak? Więc ja mam takie.
Ja mam dwie rzeczy. Jedna jest to samo, co mówisz, z tą wdzięcznością. Ja lubię takie powiedzenie, które często powtarzam w różnych tam porannych seriach, we wstawakach i tak dalej, że gdzieś to od kogoś kiedyś słyszałem, nie mam pojęcia w ogóle od kogo, że co by było, gdybyś dzisiaj obudził się tylko z tym, za co podziękowałeś wczoraj, nie? I ja niestety, zawsze to powtarzam, mówię to od lada, niestety ciągle to powtarzam, że prawie każdego dnia obudziłbym się z niczym, nie? Jak dzisiaj sobie pomyślę, dzisiaj jest środa, kiedy my to nagrywamy, gdybym się dzisiaj naprawdę obudził z tym, co wczoraj podziękowałem, to naprawdę dzisiaj bym się obudził z niczym. Bo muszę się przyznać, że wczoraj, we wtorek, chyba za nic nie podziękowałem, nie? I to jest jedna, myślę, z takich trudnych postaw życiowych, która niestety nigdy nie przychodzi samoczynnie. Czyli takiego nauczenia się nieustannego, to jest to, co mówił nie Święty Paweł, zawsze dziękujcie, nie? W każdym położeniu się módlcie, zawsze dziękujcie. No bo jednak większość rzeczy, szczególnie takich, które się dzieją codziennie, na przykład to, że nie wiem, codziennie jem tę bułkę na śniadanie, nie? To już nikt nie ma takiego odruchu. Jasne, pomodlimy się tam, pobłogosław, Panie Boże, nie? Ale mało kto ma taki odruch, że to, że ja to mogę rzeczywiście jeść i to, że rzeczywiście to się dzieje, to nie jest wcale oczywista sprawa, mimo że jest oczywista, no bo się codziennie dzieje, co nie? Więc dlatego, że to się codziennie dzieje, to nie mamy takiego poczucia. I myślę, że gdyby ktoś sobie wzbudzał nieustannie taki akt dziękczynienia za wszystko, nie? To by się po prostu serce zmieniało, bo ono po prostu samo się nauczy pewnego kontaktu z rzeczywistością, który jest oparty na wdzięczności. Ale druga rzecz jeszcze, tu mam coś, co nie mówiłaś. Bo ja sobie kiedyś odkryłem zazdrość, która znowu jest bardzo czymś pozytywnym, w sensie jeżeli się ją przez pewne dobro robi. Ja to kiedyś odkryłem, wiesz co, jak zaczynałem taką YouTube'ową działalność, to mówiłem o tym wielokrotnie, w sensie o tej inspiracji. Oglądałem jakiegoś takiego vlogera, on teraz już prawie w ogóle nie nagrywa, Casey Neistat. Nie wiem, czy kojarzysz, nie kojarzysz. To jest w ogóle jeden z takich prekursorów vlogowania YouTube'owego, co nie? To się tam zaczęło z 15 lat temu pewnie. On był jednym z pierwszych, którzy zaczęli kręcić tak zwane daily vlogi, nie? Czyli takie te ze swojego życia, takie dosłownie 10-minutowe. Ja wręcz w pewnym momencie tak się od niego uzależniłem. To jest Amerykanin, poglądowo jesteśmy kompletnie z różnych w ogóle, wiesz, on jest jakiś taki lewicująco jakiś tam, ale nie narzuca żadnej swojej, wiesz, się to poglądu. Natomiast jest strasznie takim sympatycznym człowiekiem, bardzo takim easygoing. Ja przez naprawdę chyba 2 lata codziennie oglądałem jego vlogi. To było 8-9 minut dziennie. On to codziennie wrzucał tam, u nas to było po południu, no bo w amerykańskim czasie rano. Więc codziennie po południu oglądałem ten jeden jego vlog. Wręcz zacząłem go traktować, wiesz, jak taką część rodziny, to nie, no bo mi towarzyszą każdego dnia. I w ogóle potem też rozumiem, jak niektórzy ludzie traktują mnie, którzy każdego dnia coś oglądają i mają takie poczucie, że my się znamy. Ja naprawdę mam takie poczucie, że się znamy z Caseym Neistatem. I no on robi fantastyczne te vlogi, bo jest też świetnym filmowcem, ma też i ma w ogóle fantastyczny zmysł takiego storytellingu. On niesamowicie potrafi, wiesz, nic się nie dzieje w ciągu dnia, a on potrafi kilkoma zdjęciami opowiedzieć niesamowitą historię. I na początku, jak zacząłem to oglądać, to ja mu strasznie zazdrościłem. W takim sensie, że raz, że on to tak potrafi, dwa, że on ma, bo on tam ma chyba z 20 milionów obserwujących, co nie, że tam każdy jego vlog ogląda tam 3 miliony ludzi i że w ogóle, o Boże, jakie to jest ten. Ale bardzo szybko, wiesz, jakoś tak mi się to samoczynnie stało, zazdrość mi się przekuła w inspirację. I ja mam teraz tak, że jak na przykład mam jakiś zjazd, taki, że na przykład nie chce mi się czegoś robić, to jest trochę z lenistwem sobie teraz związane, że właśnie, nie wiem, mam już tak, Boże, już nie będę kręcił tych filmów w ogóle, ile tego można już tego. To obejrzę sobie 3 odcinki stare Casey'ego i mam takie, będę robił jak on. I w sensie nie chodzi mi o to, że chcę być jak on, bo nie chcę być jak on. Chociaż na początku, jak robiłem vlogi, to miałem taką samą czołówkę, w ogóle tak, było wręcz zrzynane trochę, nie? Wszystko było bardzo podobne. A teraz już mam tak, że nie chodzi mi o to, że chcę być jak on, tylko on mnie inspiruje, że można jakby, nie? I właśnie coś, co jakby de facto mogłoby być powodem zazdrości, tak naprawdę staje się źródłem inspiracji. No bo zobacz, zazdrość polega na tym, że ja wiem, że mówimy sobie, no bo widzę, że ktoś coś ma, czego ja nie mam. Ale to bardziej może być tak, że widzimy po prostu dobro kogoś, jakąś fajną rzecz u niego i ona cię może zainspirować do tego, żebyś rozwinął swoje własne dobro w innej wersji, nie? Jakby nie nasiadując, tylko szukając sobie. Ja teraz zazwyczaj, kiedy już widzę, jak się łapię na tym, że coś komuś zazdroszczę, że zobaczę coś w internecie albo zobaczę wśród ludzi, których znam, coś, co mówię, ale kurde, on to ma, to szybko mi taka myśl się budzi, a co mógłbyś z tego wykorzystać, w sensie, żeby się zainspirować, nie?
Świetne to jest, wow, no, no. To mnie zachwyca.
W takim kluczu.
Bardzo.
Więc jakby nie mam, już takiego, nie mam już takiego problemu ze zazdrością, tylko bardziej jako inspiracja, a wręcz to traktuję dosłownie, obejrzę to po to, żeby stać się zazdrosnym. W sensie, bo jak wiem, że jak się stanę zazdrosny, to mi się obudzi chęć do... Zobacz, to też, jak to ładnie się łączy lenistwo i ten, nie? Że jak ci się nie chce, to wzbudź sobie zazdrość, żeby ci się chciało.
Taką konstruktywność.
No, no oczywiście, że tak.
Nie, no
wiadomo,
bo jako uczucie, tak, ona jest rzeczywiście, prostu, jest okej, okay, nie? To jest problem, kiedy stajemy się jacyś zgorzkniali.
Tak.
Kiedy nas
bo
zamyka.
Bo zazdrość jest chęcią bycia kimś lepszym de facto, nie? Jeżeli jest nieprawdziwa, bo jest tylko próbą właśnie bycia jak ktoś inny i tylko doświadczeniem negatywnego swojego braku, no to wtedy jest rzeczywiście niszcząca, nie? Ale kiedy jest inspirująca do tego, żebyś znowu, wracając do pierwszego odcinka, żebyś odkrył siebie, czyli odkrył coś, co w tobie jest właśnie fascynujące i wyjątkowe, no to wtedy jest czymś fajnym, nie? Jest fajnym motorem, nie?
Tak, tak.
Bo de facto, i tu taka myśl może trochę też na koniec, wiesz, ja jakieś nagrałem w ogóle taką serię z 9 lat temu chyba, która się nazywała 7, no bo oczywiście od 7 grzechów, gdzie to było też w Wielkim Poście, gdzie w każdą niedzielę robiłem odcinek o jednym grzechu ciężkim, tylko tam było wprost, jakby o grzechach ciężkich, w sensie o grzechach głównych i o tym, co zrobić, żeby z nimi walczyć, nie? Jakby o tym była ta seria. I przeglądałem sobie to tam teraz trochę się przygotowując i tam zauważyłem, że miałem taką myśl, to jest w ogóle mądra myśl, którą tam miałem, że przez wszystkie te odcinki była taka myśl, że każdy grzech z tych właśnie głównych jest de facto oszustwem, że próbuje ci włożyć coś nieprawdziwego, że próbuje z ciebie zrobić, jakby zaspokoić cię w nieprawdziwy sposób, albo nałożyć ci nieprawdziwą tożsamość, nie? Że wszystkie, no bo zresztą na tym polega działanie złego, nie? Że on ci zawsze oszukuje, próbuje ci wmówić coś, co jest nieprawdą. Jest ojcem kłamstwa i to robi, nie? Wtedy, kiedy będziemy szukać dobra, no to nie pozwolimy, żeby to kłamstwo się w nas rozwijało, nie?
Tak, bo no. To jest prawda, że też szatan jest tym, który... Jak ktoś mądry powiedział, stawia znaki zapytania tam, gdzie Pan Bóg stawia kropki.
O, wytłumacz.
No, że...
A, okej, okay, czy
i że z grzechem to, co, ta, jest, okay. Tak, że z grzechem jest tak samo. Czyli proponuje ci pewne oszustwo, daje ci ułudę.
Jesteś dobry. Naprawdę jesteś dobry? To ładne, tak.
Jeśli jesteś Synem Bożym,
tak,
to...
Rozumiem, tak, tak.
I teraz gdybyś miał to czy tamto, to jest cały czas podważanie, takie gdybanie, tak, przypuszczenia, tak, wątpliwości, a Pan Bóg stawia tam kropki. Aha. Więc stworzyłem cię na swój obraz i podobieństwo, jesteś moim dzieckiem, jest słowo, które do ciebie mówię, ja cię miłuję, zbawiłem cię, czekam na ciebie, niebo jest drogą dla ciebie, to jest wszystko prawda. Ale dla mnie?
Nie?
Dla mnie takiej?
Tak.
A nie będę szczęśliwa, jeśli pójdę za tym czy za tym, tak? Co on powie? Przykazania cię ograniczają i będzie cały czas wszystko podważał. A Bóg jest tym, który mówi, tu jest kropka, tu jest kropka, tu jest kropka. A nasze życie jest poniekąd stawianiem też przecinków, nie? Bo będziemy w drodze i to jest w porządku, że jesteśmy w tej drodze. I oby w drodze do nieba, bo ja tego bardzo życzę nam wszystkim.
Ty lubisz takie sentencje, nie? Tutaj kropka, to znak zapytania, tutaj lubię, przecinek. No.
Bo ja mam taki mózg, wiesz, że ja bardzo dużo rzeczy analizuję i dużo się tutaj odbywa we mnie wewnątrz i ja sobie porządkuję, układam jakieś schemaciki, nieschemaciki. Może też stąd to zamiłowanie do moralnej, więc mi jest tak jakoś łatwo. Tak.
Oszustwo. Ktoś nas tu w ogóle oszukał, bo nam nalano wody, za co w ogóle bardzo dziękuję, ale niestety to nie jest ta woda, bo czuję, że to nie jest muszynianka. To jest jakaś inna woda. No właśnie, to jest jak oszustwo szatana, dokładnie to nam tu zrobiono, że nam podstawione inne rzeczy. Aguniu, bardzo pozdrawiamy.
No właśnie, możemy się ucieszyć, że kto poda szklankę
wody. Dlatego powiedziałem, że na początku, że dziękuję, tak, że nam uzupełniono wodę.
Tak.
Więc podziękowałem, ale potem się przyczepiłem. To była tylko egzemplifikacja tego tematu. Moi drodzy, bardzo wam za Agatą dziękujemy.
Dzięki, że ty się zgadzasz na te moje szalone pomysły.
Jakie takie tam szalone, bez przesady.
Grzechy, że dobro, że to,
gadaliśmy
że tamto,
ostatnio,
że kobieta,
że najwyższa ksiądz pora zrobić jakąś serię, więc super, że wpadłaś na ten pomysł. Że bo nawet, wiesz, myślałem właśnie, co zrobić na koniec, bo w ostatnich latach robię, że nie robię takich całych rekolekcji przez cały Wielki Post. Zawsze myślałem, że pod koniec właśnie tam w ostatnich tych dwóch tygodniach coś zrobić. Już tam nawet miałem jakieś pomysły, no ale nagle przychodzi wiadomość od Agaty, więc mówię super, bo to akurat to, co sobie obiecywaliśmy, że coś nagramy, to nagraliśmy. Więc kochani, pewnie za jakiś czas, za najbliższe 7-8 lat, bo kiedy nagrywaliśmy Kobietę i Ksiądz, ile lat temu?
5.
Już po pandemii, nie?
Czy przed.
No to więcej niż 5.
Nie, no z 2026, no ale to było...
19 była pandemia. No to jest 7 lat, kobieta.
Nie, no pandemia, także za zamknęli to
w
20.
Ale zaczęła się w 19.
Moim zdaniem w 20 nagraliśmy.
W 20? W trakcie pandemii nagrywaliśmy? Ja nie pamiętam.
Moim zdaniem 5, ale już teraz ja się też nie będę upierać.
Zaraz
sprawdzi,
pewnie i będzie wiadomo. No ale właśnie, no widzicie, że mamy taki... Chociaż teraz był krótki okres, no bo była nasza rozmowa
tak,
całkiem niedawno.
Szybko,
więc szybko poszło. 7 lat minęło? 21, czyli już po pandemii.
5.
No czyli 5. Jak zawsze miałeś rację. Więc jest szansa, że w ciągu krótszym niż 5 lat się znowu spotkamy w jakiejś serii, w jakiejś rozmowie. W sumie w ogóle nawet sobie myślałem, żebyśmy jeszcze kiedyś pociągnęli tą Kobietę i Ksiądz, taką stricte Kobietę i Ksiądz, czyli takim trochę zderzeniu właśnie tego myślenia, że tak powiem, klerykalnego, aczkolwiek mam nadzieję, że jest mi od niego bardzo daleko, i kobiecego. Więc zobaczymy, może za jakiś czas się uda coś nagrać. Tymczasem, kochani, bardzo wam dziękujemy za ten tydzień. Mamy nadzieję, że te spotkania wam w czymkolwiek pomogły i że jakieś dobro wam pomogły obudzić i was zainspirowały do czegoś. Życzymy wam dobrych świąt, bo to już bardzo, bardzo blisko. Niech jak najwięcej dobra się w tych świętach wam objawi i was dotknie. No i do zobaczenia w następnych filmach. Agato, bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
Do zobaczenia z tobą i do zobaczenia z widzami. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa.